Pokój Boży wam, bracia i siostry. Witam was w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Cieszę się, że możemy spotkać się razem i wspólnie rozważać Słowo Boże. Zanim przystąpimy do dzisiejszego rozważania tekstu, chciałbym dwa ogłoszenia. Jedno ogłoszenie to w piątek o 18:00 w zborze w Betanii jest spotkanie kobiet, przyjeżdża z Ukrainy dosyć, powiedziałbym, lekarka, która jest lekarką od spraw różnego, przeróżnego rodzaju kobiecych spraw. Tam będzie usługiwała słowem, ale również później różnego rodzaju poradami. Także jeżeli któraś z niewiast chciałaby tutaj skorzystać z tego, o 18:00 w zborze w Katowicach w Betanii spotkanie dla kobiet. I druga sprawa to jest przypomnienie, że 6 do 8 grudnia przyjeżdża do nas Barkoczy, znany tutaj ewangelista, który usługuje w kościołach. Myślę, że wielu z nas go zna z różnych publikacji. I tutaj jeden apel. Będzie wywieszona lista, żeby zapisać się, dlatego że będzie usługiwał w piątek 6 po południu. W sobotę będą dwa spotkania do południa i po południu. W związku z tym jest przewidziany posiłek i głównie o to chodzi, żeby osoby, które tutaj by przyjechały w sobotę i chciały skorzystać z tego posiłku, żeby tutaj się zapisały. W jakiej formie on będzie, czy to będzie catering, czy załóżmy tutaj przygotowany posiłek, to się okaże. Dlatego apel, jeśli będziemy mieli czas i będziemy chcieli, załóżmy brać udział w tym, żeby na tą listę się wpisać. Dzisiaj jej nie ma jeszcze, ale apel, żebyśmy to, jeśli będziemy chcieli tutaj przyjść, zrobili. Na chwilę chciałbym, abyśmy skłonili swoje głowy i poprosili Pana. Dobry Ojcze, dobrze nam być razem, Panie, dobrze spotykać się, dobrze, Boże drogi, studiować Słowo Twoje, ale przede wszystkim prosimy Cię, abyś Ty, Boże drogi, dotknął naszego serca. Abyś Ty, Panie, sprawił, aby pękły mury nieprzyjaźni, jakichś naszych, Panie, postaw, które wynikają z naszego nastawienia do Twojego słowa, do wydarzeń, ale abyśmy byli otwarci, aby to Twój Duch wprowadzał nas w prawdę. Słowo Twoje jest prawdą, Panie. Ty jesteś prawdą i pragniemy czerpać z tego źródła prawdy Twojej. Pragniemy to rozważać i tak jak mówisz, co dobre, tego się trzymać. Dopomóż nam, Boże drogi, mieć otwarte serca, bez uprzedzenia i umieć dogłębnie, Panie, przyjmować Twoje poselstwo. Za co dziękujemy Ci, Panie Jezu. Amen. Rozważamy fragment Słowa Bożego, tak jak przez tych kilka tygodni mówiłem. Nie zawsze wygodnie, nie zawsze dla niektórych, załóżmy, zborów nawet ciekawy. Temat, który bulwersuje wiele społeczności, nie tylko zielonoświątkowych, ale również innych. Ale który jest zapisany w Słowie Bożym, jest to część Słowa Bożego i myślę, że dobrze go rozważyć. Ja wiem, że on budzi różne emocje, zdaję sobie sprawę z tego i również powiem szczerze, że to też odczuwam, słyszę różne opinie na ten temat, jedne lepsze, drugie gorsze. Ale to jest Słowo Boże i chciałbym, żebyśmy do tego tutaj z otwartym sercem podeszli. Rozważaliśmy fragment pierwszego listu do Koryntian, 11 rozdział i zakończyliśmy na 15 wersecie. Pozwolę sobie tylko jeszcze jeden fragment przytoczyć i wyjaśnić, dlatego że kilka głosów było takich, żeby to powtórzyć, nie za bardzo to udało się im zrozumieć. 15 werset pierwszego listu do Koryntian w 11 rozdziale mówi nam, A kobiecie, jeśli zapuszcza włosy, przynosi to chlubę, gdyż włosy są jej dane jako okrycie. I mówiłem tutaj, że pewna postawa ludzi, którzy ten fragment Słowa Bożego interpretują, mówią i twierdzą, że to włosy są naturalnym okryciem niewiasty, w związku z tym niewiasta nie musi jakby dodatkowego okrycia zakładać na głowę, dlatego że tym okryciem są już włosy. I zwróciłem uwagę, że gdyby tak było i kontekst wypowiedzi apostoła Pawła by tak to ujmował, uważam, że byłby on sprzeczny tutaj z wywodem i wcześniejszymi wersetami, wypowiedziami apostoła Pawła, 4, 5, a szczególnie 6. Dlaczego? Dlatego, że apostoł Paweł tutaj mówi, bo jeśli kobieta nie nakrywa głowy, to niech się strzyże. Gdybyśmy na ten fragment popatrzyli w kontekście tej wypowiedzi, że włosy są naturalnym okryciem kobiety, w związku z tym jak ma te włosy, czyli ma okrycie, więc nie musi zakładać już żadnego innego okrycia. Apostoł Paweł mówi, zacytuję ten ostatni fragment, to niech się strzyże. Jeżeli się ma ostrzyć, to musi mieć włosy. A więc widzimy, że mówi do niewiast, które włosy mają. I mówi tak, ma nakryć te włosy, bo jak tego nie robi, to ma się ostrzyć. Rozumiemy? Apostoł Paweł tutaj wyraźnie wskazuje, że włosy jako naturalne okrycie nie są tym okryciem, o którym on tu wspomina. On mówi, chlubę przynoszą. To naturalne włosy, które kobieta ma, ona jej chlubę przynoszą, bo są jej naturalnym okryciem. Ale na to okrycie musi nałożyć nakrycie głowy, kiedy prorokuje bądź się modli. Czy to jest zrozumiałe? Amen? Przejdźmy do ostatniego fragmentu Słowa Bożego, który jest zapisany od 16 wersetu i będę czytał do 18. A jeśli się komuś wydaje, że może się upierać przy swoim, niech to robi, ale my takiego zwyczaju nie mamy, ani też zbory Boże. A dając to zalecenie, nie pochwalam, że się schodzicie nie ku lepszemu, ale ku gorszemu. Słyszę bowiem najpierw, że gdy się jako zbór schodzicie, powstają między wami podziały i po części temu wierzę. Chciałem tutaj powiedzieć, apostoł Paweł używa sformułowania, a jeśli się komuś wydaje, że może upierać się przy swoim. Do dzisiaj są ludzie, którzy upierają się przy swoim. Ci, którzy uważają, że mają rację. Kontekst wypowiedzi apostoła Pawła w tym fragmencie Słowa Bożego uważam, mając na myśli, że on tutaj, my takiego, załóżmy, zwyczaju nie mamy, z pewnością tutaj myśli o sobie, mówiąc my, mówi też również o tym, z którym przyjechał tutaj do zboru, a gdzie również adresuje ten list. Na samym początku mamy, że tutaj on jest swoim bratem, który się nazywa Sostenes w 1 rozdziale, w 1 wersecie, kiedy pisze, tu zwraca się do tego pierwszego listu do Koryntian, to mówi, że on Sostenesem takiego zwyczaju nie ma, ani też zbory Boże. Zbory, w których był, które zakładał, takiego zwyczaju nie mają. Uważam, że to wypowiedź apostoła Pawła nie dotyczy nakrywania głów. Ta wypowiedź apostoła Pawła mówi na temat upierania się przy swoim, albo moglibyśmy to wziąć z greki, kutliwości na ten temat. I apostoł Paweł w moim przekonaniu ma na uwadze taką wypowiedź, że on się na ten temat nie będzie kłócił, on się nie będzie spierał, on się nie będzie upierał przy swoim wywodzie, ale jedno co wie, to będzie mówił tak jak Słowo Boże. Apostoł Paweł, to cośmy czytali w 11 rozdziale, 1 wersecie, tak dobitnie mówi, bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa. Kiedy zaczyna wykładać ten temat, to on powołuje się na co? Powołuje się na to, że on jest naśladowcą Chrystusa i żeby ci, którzy go słuchają, wzięli pod uwagę ten kontekst, że on mówi i naucza to, co nauczał i o co on przyjął od Chrystusa. A więc mówi, on się nie będzie kłócił, on się nie będzie sprzeczał, on nie będzie tutaj udokumentował w jakikolwiek sposób. On będzie nauczał tak, jak go nauczył Chrystus. On będzie mówił to, co Bóg włożył w jego serce. Wydaje mi się, że tutaj jest pewnego rodzaju niezrozumienie tego fragmentu Słowa Bożego. Ci ludzie, którzy powołują się, że zbory Boże nie miały zwyczaju, że niewiasty chodziły bez nakrycia głów. To jest prawda, ale myślę, że sformułowanie i tutaj w Grece, jeśli to przyjmiemy, to wypowiedź apostoła Pawła nie dotyczy tego faktu. On dotyczy faktu tego, że już wtedy były różnice zdań. Już wtedy były grupy osób, które nie przyjmowały tego i buntowały się przeciwko temu stanowisku, że mężczyzna, kiedy się modli albo prorokuje, ma mieć odkrytą głowę, a kobieta, która się modli bądź prorokuje, powinna tą głowę przykryć, zasłonić. A więc on mówi, tego się nie robi, tego nie będziemy tu dyskutować na ten temat. Jeśli ktoś jest i chce się kłócić, niech się na ten temat kłóci. My się nie będziemy kłócili, my będziemy po prostu przestrzegać Słowo Boże. A więc widzimy, że jak wtedy i w Koryncie, tak i dzisiaj, jest wiele ludzi, są takie osoby w Kościele, które się upierają przy swoim. Ma poznanie i mówi, a to nie, bo to i ja tego nie będę robić. On mówi, nie mamy takiego zwyczaju, żeby się kłócić o to, nie mamy takiego zwyczaju i zbory Boże, żeby tak to dokumentować. Jest Słowo Boże i będziemy o tym Słowie Bożym nauczać i będziemy tutaj to Słowo prezentować. A więc również w tym wersecie mamy inny wyraz, inne sformułowanie Słowa Bożego, w sensie inny, taki, który również jest przedmiotem tutaj różnego rodzaju dyskusji. Apostoł Paweł mówi, ale my takiego zwyczaju nie mamy. I używa zwrotu zwyczaj, ale nie w kontekście znowu odniesienia do nakrywania głów czy nie nakrywania głów, ale zwyczaj, żeby spierać się i dochodzić na ten temat, skoro ta nauka pochodzi od Boga. Jeśli ktoś chce mówić i wczytać się teraz w ten tekst, że apostoł Paweł chciał powiedzieć, że nakładanie, załóżmy, przez niewiasty nakrycia głowy bądź nienakrywania przez mężczyzn jest wynikiem kulturowości albo zwyczaju, który tam panował, to w tym momencie uważam, że przekręca wypowiedź apostoła Pawła i tutaj doczytuje to, co w Grece czytając nie doczytamy się i czego tutaj nie jesteśmy w stanie przyjąć. O zwyczaju, jaki mówi, to takim zwyczaju, że zbory Boże się na ten temat nie spierały i nie kłóciły. To pewni ludzie w tych zborach, którzy przyszli, podnosili ten temat i doprowadzali do sporów i do zamieszania. Apostoł Paweł w 17 wersecie używa sformułowania, a dając to zalecenie, nie pochwalam, że się schodzicie ku lepszemu, ale ku gorszemu. Na podstawie tego, co wypowiedział wcześniej, powiedział, daję wam zalecenie, które jest od Chrystusa już od dawna, że należy tak czynić. A więc w momencie, kiedy niewiasty się modlą bądź prorokują, powinny nakrywać swoją głowę. Mężczyźni, którzy się modlą bądź prorokują, nie mają tutaj mieć nakrycia głowy. I on mówi, to jest zalecenie i to wam dałem. I to zalecenie pochodzi od Chrystusa, nie ode mnie. I nie pochwalam tego, jak widzicie, że kiedy się schodzicie, to schodzicie się, żeby się tutaj na ten temat sprzeczać. Tutaj, kiedy upierać się przy swoim, a nie przyjmować nauki Jezusa Chrystusa. Schodzicie się nie ku lepszemu, ale ku gorszemu. Ku lepszemu, czyli wzrastać w Chrystusie. To jest naczelna zasada, wydaje mi się, która jest oczywista dla każdego z nas. Czy ktoś z nas tutaj, jak przychodzi, nie chce wzrastać w Chrystusie? Ja nie mówię o kontekście w tej chwili, w kontekście zbawienia. Ja tutaj nie wyciągam w tej chwili wniosków i nie idę w tym kierunku. Myślę, że następnym razem, jak Bóg pozwoli, spotkamy się, poruszymy temat zbawienia, a więc pewności zbawienia. Jest to zaskakujące, ale wielu chrześcijan jest niepewnych swojego zbawienia, a myślę, że powinniśmy być zbawieni, być pewni swojego zbawienia, swojej pozycji w Jezusie Chrystusie. Ale to myślę, że następnym razem. Natomiast tutaj widzimy, że ten temat był bardzo żywy, bardzo bulwersujący wtedy, poruszający wiele serc. I on mówi, że schodzicie się w tym momencie i to nie ku lepszemu, ale ku gorszemu. Dlaczego? Macie dylematy. Macie w tym momencie różnicę zdań. Dochodzicie, kłócicie się, upieracie się przy tym, przy tamtym. A przecież nie należy tego robić, bo zbory Boże tego też nie robią. Dlaczego? Dlatego, że zbory są posłuszne komu? Chrystusowi. Zbory Boże są posłuszne nauczaniu, które z tego wynika, nauce apostolskiej, która została przekazana. I widzimy, że wyraźnie tutaj to akcentuje. Jest to zalecenie dla Kościoła, jak mówiłem. To nie jest zalecenie jakiejś tam małej grupie osób, liczebnie większej lub mniejszej, ale jakiemuś jednemu zborowi. Ale widzimy tutaj, że on powołuje się zbory Boże, a więc te, które, tak jak mówiłem, zakładał, gdzie był niejednokrotnie również osobiście w zborach, tych, które nie zakładał i również swoje nauczanie miał możliwość prezentowania. 18 werset również wskazuje nam na pewien istotny chyba aspekt wypowiedzi apostoła Pawła. Słyszę bowiem najpierw, że gdy się jako zbór schodzicie. A więc on wskazuje tutaj również i potwierdza to w 16 wersecie mówił, mając na uwadze zbory Boże i ten, do którego kierował to, a więc zbór w Koryncie. Ale również mówi tutaj, że gdy się schodzicie jako zbór, te podziały powstają. I on temu wierzy, bo on tego doświadcza. A więc widzimy, że nauczanie, nawet jakbyśmy wzięli tutaj, wyciągnęli tą analizę z tego, co tutaj mamy wcześniej napisane, uważam, że ona, to zalecenie, o którym on tu mówi, on dotyczy zgromadzenia ludzi wierzących. Jak się zgromadzacie? Jak się jako zbór zgromadzacie? To wtedy to powinno mieć tutaj znaczenie, to powinno mieć miejsce, abyście to czynili. Pytanie jest na pewno niejednokrotnie w sercach niewiast, nawet jak rozmawiam z wieloma z was albo z innymi niewiastami, one dyskutują niejednokrotnie i mają wątpliwości. No to jak to jest? Czy ja, załóżmy, jak się w domu modlę, mam mieć nakrycie głowy albo nie mam mieć nakrycia? A jak jadę w autobusie i jest gorąco, jestem bez chustki, to mogę się modlić albo się nie mogę modlić? Są dylematy? Nie ma dylematów. Nasza Werusia nie ma, ale myślę, że wiele niewiast na ten temat ma takie dylematy. Można też powiedzieć tak, jeżeli mężczyzna, jest zima, jest zimno, to czy na nabożeństwie, zgromadzeniu ludzi wierzących może mieć czapkę i to go usprawiedliwia, czy tę czapkę ma zdjąć? Czy jak idzie na pogrzeb, załóżmy, w zimie, przychodzi teraz i jest na tym pogrzebie, to czy ma tę czapkę zdjąć, czy nie, jak się modli? A teraz jak jest w domu, zdjąć ma. Ja nie chcę zrobić licytacji ani quizu tutaj na ten temat, ale wiem, że takie dylematy występują. Wiem, że niewiasty na ten temat mają pewnego rodzaju wątpliwości. Ja myślę, że apostoł Paweł mówi tu o zgromadzeniu. On mówi o zaleceniu, jak się schodzicie razem, jak jesteście w społeczności. Dlatego, że ta modlitwa publiczna, ona odbywa się na głos. Ona również w formie proroctwa jest wygłaszana w pewnym zgromadzeniu, w pewnej, załóżmy, ilości osób, powiedziałbym. Wydaje mi się, że jest to istotne. Jest to istotne, czy modlimy się na głos, czy modlimy się w duchu. Zaraz spróbuję to wyjaśnić. Oczywiście nie musicie tego przyjmować, to jest ku rozważeniu. To są moje przemyślenia. To zalecenie, które apostoł Paweł mówi, wskazuje mi na to, że jest to zgromadzenie, że jest to, ja myślę, również tutaj sprawa, o której on mówi, o uległości niewiast w stosunku, jak czytaliśmy, do aniołów. A więc jeżeli aniołowie są obok nas, to jest również taka sprawa, jeśli niewiasta wypowiada się na głos, jeżeli modli się na głos albo prorokuje, to w tym momencie cały świat duchowy to słyszy, oprócz również tych, którzy się tam znajdują w tym zgromadzeniu. I wydaje mi się, że to jest istotne. I wydaje mi się, że w tym kontekście apostoł Paweł poucza, że należy tą głowę nakryć, natomiast mężczyźni powinni to nakrycie zdjąć. Jeżeli Słowo Boże nam mówi 18 rozdział Ewangelii Mateusza, i tutaj widzimy wypowiedź Pana Jezusa, który mówi, 18 rozdział Ewangelii Mateusza, i tutaj przeczytam 20 werset, Słowo Boże nam mówi, albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. A więc kiedy spotykamy się dwójka, trójka, możemy w domu, możemy gdziekolwiek indziej, jeżeli w tym momencie modlimy się na głos, jeżeli zaczynamy prorokować, bo tak to się też również dzieje, to nie jest tylko, że przychodzimy tutaj do zboru i to się dzieje, ale wiemy, że się spotykamy również po domach, w mniejszych grupach, grupy domowe, takie różne spotkanie, które jest. I jeżeli tam jest dwóch lub trzech, to wiem, że tam również jest obecny Chrystus, bo On nam to zagwarantował. Tam również wokół nas znajduje się świat duchowy, a więc widzimy, że aniołowie się znajdują. I uważam, że niewiasta powinna tą głowę nakryć. Mężczyzna powinien to nakrycie zdjąć, według pouczenia apostoła Pawła. Natomiast również Słowo Boże mówi nam, ja bym to porównał do takiego wydarzenia, chociażby w tym świecie dzisiejszym. Ja, załóżmy, jestem synem króla w Arabii Saudyjskiej. Chciałbym być może, ale załóżmy, że jestem synem króla. Albo królowej Anglii. Fajnie by było. I teraz moja, załóżmy, to jest mama, albo jeżeli to jest król, to jest mój ojciec. Wiecie, że panuje coś takiego jak etykieta dworska. To jest mój ojciec. Ale jeśli on zasiada, rozumiecie, na tronie i reprezentuje w tym momencie królestwo, to ja muszę zachować pewną tutaj etykietę. Ale jeżeli ten mój ojciec przyjdzie do domu i on zdejmie koronę i insygnia władzy, to jest mój tatuś, ja przyjdę do niego, się przytulę i tak dalej, Ja do Niego mogę sobie powiedzieć różne rzeczy. I kiedy patrzymy na to, to Słowo Boże nam mówi, zaznaczam, że to są moje przemyślenia. To jest bardziej wyzwanie do naszych serc niż tutaj wymiar pouczenia teologicznego wynikający ze Słowa Bożego. Chciałbym powiedzieć taką sprawę, że musimy rozróżnić pewnego rodzaju wizytę prywatną od wizyty, ktoś powie, nie dotyczy to Boga, od wizyty oficjalnej. Ale my wiemy, że jak na przykład byśmy wzięli Izrael, psalm 22 otworzyli na chwilę, to psalm 22, zresztą śpiewamy taką pieśń, że Pan zasiada na chwałach swego ludu, na tronie chwały swego ludu. Myślę, że tutaj jakbyśmy 22 ten psalm otworzyli i 4 werset, to on mówi, a przecież Ty jesteś święty, przebywasz w chwałach Izraela, w chwałach swojego ludu przebywasz. Izrael był ludem wybranym, ludem Boga. My jesteśmy powołanym i też jesteśmy ludem tego samego Boga. I kiedy my przychodzimy, zgromadzamy się i oddajemy Bogu chwałę, Bóg wstępuje i zasiada na swoim tronie jak król. Ktoś powie, no może sobie to wyobrażać. Mnie przekonuje pewnego rodzaju również obrazy, które są w Słowie Bożym, a które również mam w swoim sercu. Czasem myślę, że tak podchodzimy do Stwórcy rzeczywiście jak do takiego koleżki, którego tam mamy w ławce szkolnej i tak się czasem zachowujemy i wydaje mi się, że to jest nieprawidłowe. Bóg jest święty, Bóg jest czysty, Bóg jest nieskalany. I kiedy patrzę, jak aniołowie reagują, ci, którzy są wokół Pana, to powinno mnie to czegoś nauczyć. Nie bojaźni, nie strachu. Takiej bojaźni, wiecie, która człowieka wyprowadza, załóżmy, z równowagi albo jest tak silnym uczuciem, które nas paraliżuje. Bojaźń Boża. Wiemy, że jest taka bojaźń Boża. Księga Izajasza, 6 rozdział, on mi pokazuje pewnego rodzaju sytuację, jak Bóg zasiada na tronie swojej chwały. I widzimy w Księdze Izajasza, w 6 rozdziale, Słowo Boże mówi, w roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię. Jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po 6 skrzydeł. Dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi i na 2 latał. I wołał jeden do drugiego, święty, święty, święty jest Pan zastępów. Pełna jest wszystka ziemia chwały Jego. Aniołowie, którzy są wokół Pana i stworzenia duchowe, które są, bo tutaj są akurat serafini, popatrzmy, jaką one mają cześć przed samym Stwórcą, jaki mają respekt przed Stwórcą, jako stworzenia, które mają bezpośrednio, codziennie z Nim kontakt. Popatrzmy na Księgę Objawienia. Chciałbym, abyśmy zobaczyli w 4 rozdziale, w 10 wersecie, w Księdze Objawienia, wydarzenia, które widzi Jan, które dotyczą oczywiście również nieba. I teraz popatrzmy tutaj, 8 werset. Opisuje nam pewne postacie, które są w niebie. 4 rozdział Księgi Objawienia. I 8 werset mówi, a każda z tych 4 postaci miała po 6 skrzydeł, a wokoło i wewnątrz były pełne oczu, nie odpoczywając ani w dzień, ani w nocy śpiewały, święty, święty jest Pan Bóg Wszechmogący, który był i który jest i który ma przyjść. A gdy postacie oddadzą chwałę i cześć i złożą dziękczynienie temu, który siedzi na tronie, który żyje na wieki wieków, upada 4 starszych tu powinno być. Nie chcę w tej chwili tego komentować szerzej, ale to tłumaczenie jest tutaj nieprawidłowe. Kiedyś mogę o tym powiedzieć, dzisiaj nie chcę tego analizować. Prawidłowa wypowiedź tutaj i zapis powinien być 24 starszych. Przed tym, który siedzi na tronie i oddaje pokłon temu, który żyje na wieki wieków i składa korony swoje przed tronem, mówiąc: godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z woli Twojej zostało stworzone i zaistniało. 5 rozdział Księgi Objawienia i 14 werset, a 4 postacie mówiły amen. Starsi zaś upadli i oddali pokłon. W wielu fragmentach Słowa Bożego mógłbym pokazywać, jak zachowały się te stworzenia wobec obecności Bożej. My widzimy również ludzi, którzy spotkali się z obecnością, objawieniem, epifanią Bożą. I widzimy, jak zareagowały w tym momencie. Nikt tego nie uczył, ale jakże w tym momencie widzimy ich postawę, która w tym momencie oddała przede wszystkim Bogu cześć, Bogu chwałę. Myślę, że to jest istotne, abyśmy również pamiętali w tym momencie, kiedy zbliżamy się przed oblicze Bożej, abyśmy uznali Jego świętość, abyśmy uznali Jego wielkość, abyśmy uznali Jego dobroć. W niedzielę słyszeliśmy o przymiocie, który mówi o dobroci Bożej. I wydaje mi się, że to jest istotne w naszej postawie. To jest istotne również w tym momencie, kiedy my, jako ludzie, zwracamy się do Boga, wypowiadając pewne rzeczy, gdzie ma udział w tym świat duchowy. Na nabożeństwie, na zgromadzeniu, kiedy wypowiadamy to, tak jak powiedziałem, słownie, kiedy to słyszy cały świat duchowy i ci, którzy są zgromadzeni wokół nas, powinniśmy to robić w pewnej postawie. I myślę, że tą postawę apostoł Paweł pokazuje. Ale jeżeli jesteśmy sam na sam ze swoim Ojcem, to mnie się wydaje, że w tym momencie jest to inna relacja. To jest mój tatuś, do którego przychodzę. Niejednokrotnie jedziemy i również modlimy się w myślach, nie wypowiadając słów, czego świat duchowy nie wie. Zna świat duchowy nasze myśli? Oczywiście, że nie zna. Zna je tylko Bóg, jakbyśmy sobie zobaczyli Psalm 94, 11 werset. Chociażby tych wersetów jest więcej. To widzimy tutaj, że Słowo Boże tak wyraźnie nam to również potwierdza. 94 psalm i 11 werset mówi nam tutaj, skleiły mi się strony, przepraszam was, ale muszę to przekartkować. 94 psalm i 11 werset mówi: Pan zna myśli ludzi. To, co tam następuje dalej, nie jest akurat istotne, ale Pan zna myśli ludzi. Kiedy my widzimy Pana Jezusa, przypominamy sobie relacje, kiedy Pan Jezus idzie między ludzi, rozmawia z nimi, między innymi przychodzą również faryzeusze, przychodzą różni ludzie, którzy mają takie czy inne problemy. I co jest ciekawe, również Słowo Boże pokazuje nam, że Pan znał ich myśli. Dla przykładu jeden z wersetów z Ewangelii Mateusza, niech będzie 9 rozdział i 4 werset. Słowo Boże nam mówi: a Jezus, przejrzawszy ich myśli, rzekł. Pan przejrzał ich myśli, zna nasze myśli. Bóg ma dostęp do naszych myśli. My znamy wydarzenia z życia Józefa, kiedy ci dwaj, można powiedzieć, którzy byli sługami Faraona, przyszli do więzienia i mówili o snach. My znamy sytuację, kiedy później Józef staje przed Faraonem, który miał sen. My znamy wydarzenia z Daniela, gdzie on jest w sytuacji, gdzie może stracić życie, dlatego że władca miał sen? Zawołał wszystkich swoich magów, zawsze tacy się znajdowali w otoczeniu władcy i powiedział, macie mi wytłumaczyć ten sen. Ja wam nie powiem, jaki sen miałem. Macie powiedzieć, jaki sen miałem i macie mi wytłumaczyć, co on oznaczał. Jak nie, to zginiecie wszyscy. I widzimy, że również w tej sytuacji Daniel, jak przeczytamy księgę Daniela, mówi, oni sami, ci magowie, powiedzieli, co jest niemożliwe. No któż z żyjących, obojętnie jak, może coś takiego zrobić? Przecież nie znamy myśli, nie mamy dostępu do tego. Pamiętajmy, że to byli czarnoksiężnicy, to byli magowie, którzy mieli co? Kontakt z siłami nieczystymi. I oni nie potrafili dojść do tego. Siły ciemności nie były w stanie im objawić tego, dlatego że nie mają dostępu, bo to tylko Bóg zna myśli człowieka. To tylko Bóg jest w stanie tu w tym momencie również odpowiedzieć na to, co my mamy w swoim sercu. 12 rozdział Ewangelii Mateusza, również i inne fragmenty Słowa Bożego tak wyraźnie nam potwierdzają to, że Bóg zna myśli człowieka. I w tym momencie można powiedzieć tak, wracając do naszego tematu. Jeżeli ja się modlę w moich myślach, jadę samochodem, gdzieś tam coś robię i tak dalej, to myślę, że rozmawiam z moim tatusiem w taki sposób, tata mój, jestem blisko niego. Nie zna tego i nie słyszy tego cały świat duchowy, ani ci ludzie, którzy są koło mnie. Jeżeli to, co Pan mówił, jesteś w komorze, to jest również taki czas, kiedy modlisz się osobiście ze swoim tatusiem. Jesteś na audiencji, jakbym powiedział, prywatnej. Ja wiem, że niektórzy mogą to przyjąć, co ja tu nauczam. Audiencja prywatna, audiencja, załóżmy tam, oficjalna, ale ja staram się nakreślić sens stawania przed Stwórcą. Uważam, że on jest istotny. Słowo Boże mówi, niewiasty powinny nakrywać to ze względu na aniołów. W jakiej służbie? Kiedy wypowiada się, kiedy się modli na głos i kiedy prorokuje. A więc widzimy tutaj, że aniołowie również biorą w tym udział i mają tutaj w tym momencie również, słyszą to i mają relacje również z tą osobą, która to robi. A więc myślę, jeśli publicznie się wypowiadamy, jeżeli jest jakieś zgromadzenie i to robimy, myślę, że ten akurat tutaj to wskazanie, polecenie apostoła Pawła jak najbardziej jest zasadne i należy to czynić. Jeśli jesteśmy, tak jak powiedziałem, tutaj w sytuacji idę załóżmy ulicą, jest zima, mróz i mam czapkę, nie mogę się modlić, bo musiałbym wtedy co, zdjąć tą czapkę. Mi się wydaje, że jestem, tak jak powiedziałem, blisko Boga i mogę tą czapkę mieć i nic się tutaj nie dzieje. Natomiast jeśli się publicznie na głos wypowiadam, to się to powinno respektować. To są moje reminiscencje i takie, załóżmy tutaj, przemyślenia, które się z tym faktem wiąże. Co jest istotne, jak pójdziemy, załóżmy, na pogrzeb, to w wielu wypadkach widzimy, i to jest nie, w każdym prawie kościele, mróz nie mróz. Kiedy przychodzi do modlitwy, ludzie zdejmują, mężczyźni, czapki. Kto ich tego nauczył? Kobiety nie zdejmują. Mężczyźni zdejmują czapki. I oni tego nauczania nie znają. Chciałbym, abyśmy spojrzeli, że wiele kościołów dzisiaj odrzuca to zalecenie. Nie przyjmuje tego, o czym apostoł Paweł mówił. Myślę, że bardzo duży wpływ tutaj na te wydarzenia i stanowisko, które jest obecnie prezentowane, musi być w jakiś sposób uregulowane. Wiele kościołów stoi przed problemem. Jeżeli to jest w Słowie Bożym i my dzisiaj mamy kontakt z naszymi zborownikami, to musimy mieć w stosunku do tego jakieś stanowisko. Musimy mieć i to określone stanowisko. A ponieważ w kościołach, tak jak mówię, wielu, za chwilę powiem, jak jest wielki napór, wielki nacisk, wielka dyskusja na ten temat, w większości kościołach i zgromadzeniach ludzi trzeba to mieć w jakiś sposób argumentowane. I wielu idzie właśnie tutaj, można by było to tak spojrzeć, w kierunku tego, że to jest zwyczajowe, to jest kulturowe, to nie dotyczy dzisiejszych czasów i to w tym momencie nie musi, nie obowiązuje i niewiasty są usprawiedliwione. Większość powołuje się na właśnie takie wytłumaczenie kulturowo-zwyczajowy tutaj aspekt tej wypowiedzi. I niektórzy mówią, on dzisiaj nie obowiązuje. On dzisiaj w czasach współczesnych jest, można powiedzieć, niekonieczny, niepotrzebny i ten fragment Słowa Bożego, można powiedzieć, jest nieaktualny. Uważam, że to jest troszeczkę droga dosyć niebezpieczna. To jest droga niebezpieczna choćby z tego powodu, że z jakichś tam względów dyskredytuje się zapis Słowa Bożego. Sami chyba czujecie, że to jest Słowo Boże. Sami jesteście przekonani, że to Duch Święty poprowadził apostoła Pawła. On nawet to argumentuje, że z woli Bożej, że on to pouczenie daje w autorytecie Jezusa Chrystusa, że to jest ważne. Natomiast dziwi mnie to, że tak wielu to dyskredytuje i nagle, można powiedzieć, mówią, to nie jest ważne. Popatrzcie, gdzie to prowadzi. To prowadzi w tym momencie, że zaczynamy podcinać sobie gałąź, na której siedzimy. Niektórzy to zrobili. To nie jest prawda, że jest chrzest w Duchu Świętym. Bo apostołowie umarli, to się skończyło. To nie jest prawda, że są dary Ducha Świętego i dzisiaj żyją. To nie obowiązuje. To nie jest prawda, że kto uwierzy, ochrzci się, bo jest szereg rzeczy takich i już dziecko trzeba ochrzcić. To nie jest prawda, że mężczyzna ma autorytet i ma dany od Boga nakaz przywództwa i dzisiaj może być kobieta pastorem, kobieta, która prowadzi kościół. Popatrzcie, krok po kroczku, w jakim kierunku w tym momencie się idzie. Czy tak naprawdę reprezentujemy i trzymamy się Słowa Bożego? Czy tak naprawdę chcemy dążyć do świętości i być bliżej Boga? Czy nagle zaczynamy tutaj jakby iść w kierunku Bóg wszystkich kocha. Amen. Ja się z tym zgadzam. Ale Bóg jest święty i sprawiedliwy. On jest dobry. Amen. I wszystkiego, co jest nieczyste, Bóg od tego jest z dala. On chce i wyciąga rękę do grzesznika. Ale kiedy go przyjmie? Kiedy on się ukorzy, złamie i kiedy co zostanie obmyty krwią Jezusa Chrystusa. Amen? Dzisiaj się mówi, nie ma problemu, żeby zaakceptować zgromadzenia chrześcijan i związki homoseksualne. Przecież to są ludzie, ich trzeba kochać. Trzeba otworzyć bramy kościołów i przyjąć ich z otwartymi ramionami. Trzeba ich przyjmować, ale ich nauczać, że to, co robią, jest w oczach Bożych grzechem. Że nie dostąpią zbawienia. Cóż z tego, że otworzymy tu drzwi i ja się cieszę i niech przyjdą pijacy. Ale nigdy mu nie powiem, że jeżeli w tym stanie jest i grzeszy, bo Słowo Boże mi mówi, że co? Że pijacy, złodzieje? To czy Słowo Boże jest ważniejsze, czy jest ważniejsze to, co ludzie uważają i czego nauczają? Czy można wszystko przykryć miłością? to stara sztuczka diabelska, którą pokazał już w raju, kiedy spotkał Ewę i mówi: a czy naprawdę tak Bóg powiedział? Może to tylko trzeba, rozumiesz, inaczej zrozumieć. Może to symbolicznie należy przyjąć. My musimy być wyczuleni na wszelkiego rodzaju głosy, które nie są, co? Potwierdzone w Słowie Bożym. Musimy umieć rozróżnić, co jest dobre, a co jest złe. Wielu ludzi się oburza, jeśli się mówi, załóżmy, mój bracie, ale ty jesteś krótko w Chrystusie. Mój bracie, ty jeszcze pewnych rzeczy nie doświadczyłeś, w pewnych rzeczach się nie wyćwiczyłeś, nie możesz się wypowiadać autorytatywnie w pewnych sprawach, o których może nawet nie wiesz. I ludzie są oburzeni, jak śmiesz tak mówić do mnie. A co, kim ty jesteś, że tak się odzywasz? Kiedy my patrzymy na Słowo Boże w liście do Hebrajczyków w 5 rozdziale mówi mi dobitnie o ludziach, którzy mogą w pewnym momencie rozróżnić, co jest dobre, a co złe. Kiedy patrzymy na 5 rozdział listu do Hebrajczyków, tutaj apostoł, mam nadzieję, że apostoł pisał list do Hebrajczyków, od 11 wersetu mówi: o tym mam wiele do powiedzenia, lecz trudno wam to wyłożyć, skoro staliście się ociężałymi w słuchaniu. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami, tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Ja myślę, że powinniśmy to wziąć pod uwagę, że władze poznawcze są wyćwiczone, kiedy mamy pewien staż, długo używamy pewnych tutaj Bożych dróg, kiedy Bóg doświadcza nas w tej drodze, w tym biegu chrześcijańskim, i te władze poznawcze, które są zbudowane na fundamencie, na filarach, o których również czytamy w 6 rozdziale listu do Hebrajczyków, pozwala nam wyćwiczyć się i w duchowym takim doświadczeniu i zrozumieniu zajmować stanowisko, co jest dobre, a co złe. Ja myślę, że takimi ludźmi, tego pokroju ludźmi byli apostołowie. Ja myślę również, że powinniśmy tutaj wziąć pod uwagę tego wypowiedzi apostołów również w tym temacie, czy potraktowaniu tego fragmentu Słowa Bożego przez tych, którzy byli autorytetami również w Kościele. Ale również, jak rozumiał to pierwszy Kościół. Ja myślę, że to nie jest, tak jak wskazywałem, fragment Słowa Bożego, który jest skierowany do określonej grupy osób żyjących w danym wieku. Myślę, że to jest nadinterpretacja. Dlatego, że apostoł Paweł, jak mówiliśmy, mówi o zborach Bożych. Mówi o tych, którzy są teraz i którzy są dalej i będą kiedyś to czytali. To jest również do tego, żeby to czytali w Galacji, aby to czytali w Efezie. Również ten list, który jest w Efezie, dzisiaj dotyczy tak samo nas, jak list do Koryntian, jak list do Galacjan. To XIX wiek spotkał się i nagle zderzył się z nowym zjawiskiem, które zaczął świat promować, a który mówił o równouprawnieniu kobiet. Nie czujcie się gorsze, niewiasty. Nie czujcie się, że robię wam jakiś wytyk. Ale wydaje mi się, że te wydarzenia zapoczątkowane w XIX wieku spowodowały lawinę, że do dzisiejszych czasów widzimy, że pewien porządek, który ustanowił Bóg, został zdewaluowany w współczesnym świecie. Kobiety są politykami. Oczywiście jak ktoś to usłyszy, kobieta polityk, to jest, bo może w stanie mnie wziąć do sądu, oddać za to, jak mogę wypowiadać się w ogóle. Kobiety przyjęły to ubiór męski. Żaden problem dzisiaj. Kobiety wypowiadają się na różne tematy, również na tematy związane ze Słowem Bożym, w autorytecie. Dla jednych te zjawiska są do przyjęcia i do zaakceptowania. Dla innych uważam, że jest to ostre czerwone światło, na które powinniśmy zwrócić uwagę. Ruch, który jest propagowany w świecie, ruch feministyczny, wprowadził również się do Kościoła. I to, co w pewnym momencie zaczynało być tarciem, było spowodowane w wielu wypadkach właśnie przez tego rodzaju oddziaływanie. Nauka, humanizm, to wszystko dzieje się na świecie, w którym żyjemy, z którym mamy kontakt. I muszę wziąć pod uwagę to, że to Kościół nie powinien się dopasowywać do współczesnego świata. To Kościół nie powinien dopuszczać wszystkich nauk tak łatwo przyjmowanych i iść z prądem współczesnego świata. Kościół powinien zachować przede wszystkim naukę apostolską, naukę i pouczenie Słowa Bożego. Żyć na gruncie prawdy. A ta prawda się nie zmieniła. To jest w wielu wypadkach, tak jak mówię, pewnego rodzaju skrzywienie. Bardzo podoba mi się stwierdzenie, niejednokrotnie je tutaj cytowałem, kiedy widzimy, że Kościół w świecie to jest jak najbardziej normalna sprawa dzisiaj, ale świat w Kościele to jest tragedia. Myślę, że wszyscy, którzy tu dzisiaj są i nie tylko, zgodzą się z tym, że świat w Kościele to jest tragedia. Wydaje mi się, że powinniśmy przede wszystkim być wierni Słowu Bożemu. Często odrzuca się pewne pouczenia Boże, aby dopasować się do współczesności. Dzisiaj mówi się o wielkiej przemianie, o tej rozwoju Kościoła, że musi wyjść naprzeciw temu, co się dzisiaj w świecie dzieje, bo zostanie w zaułku, zostanie na, można powiedzieć, uboczu. Ale ja myślę, że Kościół powinien zachować tożsamość i wierność temu, co powiedział Bóg. Amen. Nie bójmy się tego. Nie bójmy się tego i uważam, że fragment, który rozważamy, jest również częścią dzisiejszej walki, można powiedzieć, i ścierania się duchowego jest przedmiotem, areną również boju, który toczy się o serca ludzi, którzy są oddani Chrystusowi. Te zalecania, o którym tutaj apostoł Paweł mówi i które również wypowiada apostoł Paweł w Duchu Świętym, nie jest niczym związany z promowaniem mężczyzny, bo tak apostoł Paweł był, załóżmy, antyfeministą. Nie jest w jego pouczeniu tutaj sprawa, aby stłamsić niewiastę, stłamsić kobietę i miał w tym swój cel, ale myślę, że on w autorytecie Jezusa Chrystusa pod działaniem Ducha Świętego mówi to, co kładł na jego serce Bóg. Wydaje mi się, że to Duch, powiedziałbym, kobiety wyzwolonej, doprowadza do tych konfliktów i burzy pewne pouczenia Boże dane Kościołowi. Uważam, że takie zachowanie Kościoła, który przyjmuje względy i to, co dzieje się dzisiaj w świecie, jest, powiedziałbym, delikatnie całkowicie niepoprawne. Pierwszy list do Koryntian, to co czytałem, tak bardzo apostoł Paweł podkreśla, dotykając tematu, który rozważaliśmy przez kilka tygodni i to, co dzisiaj również zaakcentowałem w pierwszym wersecie. Apostoł Paweł mówi, bądźcie moimi naśladowcami, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. On powołuje się na autorytet Chrystusa, który przejawia się w tym nauczaniu, które on prowadzi. Ja myślę, że również musimy wziąć pod uwagę, jak apostołowie reagowali na to. List do Koryntian pierwszy był pisany gdzieś w 55, 56 roku i wtedy mało było napisanych jakichkolwiek ksiąg Nowego Testamentu. Zdecydowana większość była napisana po liście do Koryntian, z którym mieli do czynienia. I nie znajdziemy żadnej krytycznej uwagi jakiegokolwiek z apostołów powołanych przez Pana Jezusa Chrystusa czy innych, którzy by ten fragment Słowa Bożego wycięli albo zdyskredytowali, albo powiedzieli, on jest nieważny. Powiem więcej. Apostoł Piotr, który swój list pisze dużo później, w swoim drugim liście, w trzecim rozdziale, przeczytam fragment od 15 do 18 wersetu, gdzie apostoł Paweł również wypowiada się na temat działalności i tego, co apostoł Paweł nauczał. Drugi list apostoła Piotra, trzeci rozdział i od 15 wersetu. A cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, jak i umiłowany brat nasz Paweł w mądrości, która mu jest dana, pisał do was. Tak też mówi we wszystkich listach, gdzie o tym się wypowiada, że są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które podobnie jak i inne pisma, ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają ku swej własnej zgubie. Wy tedy umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych nie dali się wyprzeć z mocnego swego stanowiska. Wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i po wieczne czasy. Widzimy apostoła Piotra, który argumentuje, ale również potwierdza, że to, co wszystko pisał apostoł Paweł, nie pochodziło od niego, ale było wygłoszone w mądrości, którą otrzymał z góry. Że nie wypowiadał się w swoich przemyśleniach, bo często jak to chciał zrobić, to napisał, a teraz mówię ja, nie Pan. W tym momencie daje naukę dla nas wszystkich tutaj, jak należy w danej chwili, kiedy się modlimy, kiedy prorokujemy, aby się tak zachowywać. Myślę, kiedy popatrzymy na współczesne kościoły, kiedy zobaczymy na współczesne zgromadzenia chrześcijańskie, to ze zdziwieniem, kiedy będziemy mieli do czynienia z nimi, stwierdzimy, że oni ten fragment Słowa Bożego traktują poważnie. Że również w tym, można powiedzieć, ruchu społeczności zielonoświątkowej, bo jest tych zborów więcej, jak i również grup, tak jakbyśmy powiedzieli, chrześcijańskich o tym zabarwieniu zielonym. Jak oni to praktykują? Jedźmy do chrześcijańskiej wspólnoty zielonoświątkowej, nawet dzisiaj. Tych zborów jest troszeczkę. Mieliśmy kontakt i mamy dosyć żywy z wspólnotą w Bieszczadach, w Woli Piotrowej. Kto był w Woli Piotrowej? No jest parę osób. Czy niewiasty tam nakrywają głowy? Jeżeli byśmy spojrzeli na inne grupy Kościół Chrześcijan Ewangelicznej, jakbyśmy tam pojechali do nich, to zobaczymy ze zdziwieniem, że wielu z nich ten nakaz apostoła Pawła traktuje poważnie. Kiedy weźmiemy grupę wolnych chrześcijan, baptystów, wspólnoty zborów chrystusowych, nie wszystkie. Zgadzam się. Nawet niekiedy jest tak, że cały zbór, zgromadzenie nie, a kilka niewiast tak. Wydaje mi się, że te niewiasty rzeczywiście muszą być bardzo mocno ugruntowane i odważne w tym momencie, kiedy w taki sposób również prezentują ten fragment Słowa Bożego. Niektórzy uważają, że to jest wyzywające. Niektórzy zostali usunięci ze zboru, zwłaszcza niewiasty, które głowy nakrywały. Co jest charakterystyczne? Popatrzcie na przebudzenia. Są dzisiaj miejsca, północna Afryka, Azja, również w Europie, miejsca w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest przebudzenie, Boże poruszenie. Gdy będziecie oglądali filmy, spójrzcie na niewiasty. Niech to będzie takie wyzwanie dla was, takie zadanie domowe. Spójrzcie tam, gdzie przejawia się duże poruszenie i ożywienie duchowe w przebudzeniach, które są na świecie. Spójrzcie na niewiasty. Zdecydowana większość, powiem wam szczerze, w tym momencie ma nakrycie głowy. Można powiedzieć, że to jest odnowienie. Niektórzy powiedzą, że to jest coś nowego wprowadzone do Kościoła. Ja bym powiedział nie. To nie jest nic nowego, co chcemy wprowadzić do Kościoła. To jest coś, co było od początku. Coś, co było cały czas i niektóre wspólnoty to w sobie mają i niosą i to respektują. W XX wieku niektóre zaczęły od tego odchodzić. Myślę, że to zalecenie dotyczy wszystkich wspólnot chrześcijańskich. Praktykowanie to powinno być, tak jak mówię, w każdym kościele, który mieni się być społecznością dzieci Bożych. To nie jest nowa nauka. To nie jest nowy obraz i wtłaczanie ludzi w coś nowego. To, mogę powiedzieć, istniało od początku Kościoła. Kiedy my widzimy pisma, kiedy widzimy wczesnochrześcijańskie tutaj świadectwa, to widzimy również opisy, które dobitnie nam wskazują, jak tam zachowywały się niewiasty. To nie pasuje do dzisiejszego świata. To dzisiaj bardzo jest, można powiedzieć, w wielkim kontraście. Dlatego jest tyle różnego rodzaju tarć, tyle spojrzeń. Ale co bym chciał powiedzieć na koniec, kiedy już ten fragment dla niektórych nareszcie przebrnęliśmy. Co bym chciał powiedzieć w odnośnie sytuacji w naszym zborze? To, co tu słyszeliście, to, co starałem się pokazać, jest to moje zrozumienie. Jest to oparte na tych faktach, o których mówiłem, oparte na tych przemyśleniach, których dociekałem i również chciałbym wytłumaczyć się z nadziei swojej w to, co wierzę. Będąc również tutaj starszym, mam obowiązek, aby nauczać tego, co mówi Słowo Boże. Również tak jak powiedziałem, jest to apel do waszych serc i nie przymus, ale jest to wyzwanie dla waszych serc. Mężczyźni, abyście nie nakrywali głów. Z tym nie ma problemu. I kobiety, abyście nakrywały. Ale chciałbym wam powiedzieć, żebyśmy mieli również zachowaną pewną przestrzeń w naszych sercach i zrozumienie dla tych, którzy tego nie robią. Żeby to nie było, że nagle każdy, kto tu wchodzi i nie ma chustki jako niewiasta, albo mężczyzna, który założył czapkę, żeby nie był wrogiem. Czy wy mnie rozumiecie? Dajcie przestrzeń tym ludziom, żeby nie czuli się tutaj jak trędowaci. Nie oskarżajcie ich, bo w tym nie ma miłości Bożej. Ale wręcz przeciwnie, z miłością ich po Bożemu napominajmy, rozmawiajmy z nimi. Starajmy się ich również przygarnąć, przytulić. Starajmy się traktować ich jako tych, za których umarł Chrystus. Ja myślę, że apostoł Paweł używa w wielu wypadkach dosyć dobitnych, dosadnych słów. Kiedy mamy ostatni werset naszych rozważań, który jest z pierwszego listu do Koryntian, 11 rozdziału, a który dotyczy wypowiedzi apostoła Pawła, 19 werset, on mówi o tym innym zrozumieniu, ale używa takich słów, że czasem one troszeczkę, można powiedzieć, bolą. I on w 19 wersecie, po tym, kiedy mówi, że się schodzicie nie ku dobremu, a złemu i występują podziały między wami, dlatego że nagle się odcinacie od tego, nagle stajecie się wrodzy wobec siebie. On mówi, zresztą muszą nawet być rozdwojenia między wami, aby wyszło na jaw, którzy wśród was są prawdziwymi chrześcijanami. Prawdziwe chrześcijaństwo również musi mieć prawdziwą miłość do drugiej osoby. Prawdziwy szacunek. I myślę, że w tych trudnych czasach, gdzie cały świat i otoczenie przynosi nam wiele, można powiedzieć, sytuacji bolesnych, gdzie żyjemy w bardzo dużym czasem napięciu nerwowym, stresach, powinniśmy tym bardziej zadbać, aby okazywać sobie szacunek, aby okazywać sobie miłość. To miłość agape. I chciałbym tu zaapelować, że wskazywałem, jakie jest moje zrozumienie, jak pojmuję fragment Słowa Bożego, o który Paweł mówi. Ale również chciałbym, aby to pouczenie, które jest w naszych sercach, było wyzwaniem, a nie oskarżeniem do tych, którzy temu się nie podporządkują. Mam to na uwadze, że takie osoby są i bardzo proszę, abyśmy w tej mądrości żyli. Apostoł Paweł, mówiąc do Tymoteusza, wielokrotnie mu mówi i napomina, aby żył według nauki, którą mu przekazał, aby postępował i napominał w miłości wszystkich tych, którzy niejednokrotnie tej nauce się sprzeciwiają. Niech to nie będzie elementem rozbicia naszego zboru i społeczności, ale niech będzie wyzwaniem dla nas wszystkich i naszych serc ku temu, aby wzrastać w Chrystusie, Panu naszym. Amen.